Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, nagrany 24 marca 2024 roku. Wyjątkowo w niedzielę usiedliśmy do mikrofonów i rozmawiamy przede wszystkim o zamachu w Krokus City Hall w podmoskiewskim Krasnogorsku i o kilku innych, też ważnych wydarzeniach z Rosji z ubiegłego tygodnia. Jak zwykle w naszym podcaście zresztą. Bartosz Gołąbek, Marcin Strzyżewski, zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór Państwu. Czytamy po rosyjsku. Wyjątkowo w niedzielę spotkaliśmy się z Marcinem Strzyżewskim. Tak wyszło, tak się umówiliśmy. Jest 24 marca 2024 roku i sporo wydarzeń. Wiele redakcji też w związku z tymi wydarzeniami moskiewskimi również swoje wydania przyspiesza. To nie był nasz cel dzisiaj wyjątkowo, ale tak się złożyło, więc zaczniemy od tego, co wydarzyło się właśnie pod Moskwą, w Krokusie. Atak terrorystyczny. Marcinie, oddaję Ci głos w tej sprawie na początek.
Dokładnie tak. Krokus City Hall, duża i nowoczesna hala koncertowa, kongresowa, miejsce, gdzie odbywał się tego dnia koncert grupy Piknik, stało się miejscem ataku terrorystycznego, potężnego. Czterech, jak w tej chwili wiemy, zamachowców, prawdopodobnie czterech, tutaj jest więcej tak naprawdę niepewności niż konkretów. Oni nie tylko podpalili to miejsce, ale także strzelali do ludzi i jak ostatnio się dowiedzieliśmy z materiału opublikowanego bezpośrednio przez państwo islamskie, także, proszę państwa, dochodziło tam do zbrodni z użyciem broni białej, do podżynania gardeł. Bardzo drastyczna, bardzo przerażająca historia. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z pewnym emocjonalnym, no, dziwnym zderzeniem, bo z jednej strony od 2 lat mamy bardzo poważny, negatywny ładunek emocji do Rosjan, z drugiej strony to było miejsce, w którym byli po prostu cywile kraju, który prowadzi wojnę. No niemniej przerażający atak terrorystyczny. W tej chwili już wiemy, że ci ludzie zostali schwytani przez siły rosyjskie, przy czym znowu tutaj widzimy przerażające sceny, ponieważ na kadrach i wideo, i na materiałach fotograficznych widzimy, jak rosyjskie służby traktują tych ludzi. Jednemu z nich odcięto na kamerze, przed kamerą ucho i wepchnięto mu to ucho do ust, żeby je zjadł. Inny kadr pokazuje mężczyznę półnagiego, leżącego prawdopodobnie z przypiętymi w czułych miejscach elektrodami i rażonego prądem. Więc widzimy, że tutaj ta reakcja rosyjskich służb jest nieprofesjonalna, tylko emocjonalna. Oczywiście z jednej strony trudno się dziwić, a z drugiej strony mówimy tutaj o ludziach, którzy profesjonalnie zajmują się, w teorii przynajmniej, łapaniem bandytów i oni nie powinni jednak tak reagować. Więc sytuacja jest, no, nie powiem, że bezprecedensowa, bo przyznało się do tego państwo islamskie, przy czym przyznało się dość mocno, dość wiarygodnie, opublikowali materiały między innymi pokazujące fotografie sprawców tego zamachu bezpośrednio przed jego dokonaniem i tutaj się ich wygląd, ich ubrania zgadzają, więc wszystko wskazuje na to, że faktycznie było to państwo islamskie, przy czym oddział państwa islamskiego z Afganistanu, tak zwany ISIS-K, albo ISIS-KP, tutaj od Khorasan Province w Afganistanie. I dodajmy przy tym, że na przykład jeśli chodzi o Afganistan, to Rosjanie posiadają relacje, wręcz byśmy powiedzieli relacje partnerskie z Talibanem. A ISIS afgańskie się z Talibanem nie lubi, przy czym dodam jeszcze, że oficjalnie afgański Taliban złożył wyrazy współczucia i potępił ten atak. To jest być może dla niektórych zaskakujące. Tak czy inaczej, proszę państwa, to, że islamiści, islamscy terroryści z nieważne, którzy dokładnie, ale po prostu, że tego typu atak miał miejsce na terenie Rosji, nie powinno nas tak naprawdę dziwić, bo takich ataków było po drodze w historii Rosji niemało. Rosja miała problem z ekstremizmem muzułmańskim od lat. Rosja od jeszcze zeszłego wieku, jeszcze od czasów Związku Radzieckiego, od ich długotrwałej okupacji Afganistanu. Można by powiedzieć, że ze światowymi ruchami islamskiego ekstremizmu ma mocno na pieńku. Wojny w Czeczenii obie tutaj nie pomogły i udział Rosji w wojnie w Syrii także niewiele tutaj zmienił, na pewno nic nie poprawił, ewentualnie przypomniał światowi muzułmańskiemu, a przynajmniej jego części, bo to też nie jest jeden monolityczny byt, który po prostu reprezentuje te same postawy. To jest bardzo wiele różnych środowisk. Szyici, sunnici, zwolennicy Iranu, zwolennicy Arabii Saudyjskiej. To też jest, proszę Państwa, bardzo potężne rozmiarowo środowisko, społeczność, ogromna, globalna, więc tutaj ciężko mówić o jakiejś wielkiej jedności, ale w tym świecie muzułmańskim nie brakuje ludzi, którzy po prostu Rosję woleliby zobaczyć na kolanach, zniszczoną, zwłaszcza, że w Rosji mieszkają miliony muzułmanów i nie wszyscy z nich uważają, że są tam w Rosji jako ci muzułmanie dobrze traktowani. Tu może zanim przejdę do pierwszego materiału, bo to było takie ogólne wprowadzenie do tego tematu, a zaraz będzie z materiału MSK Adin, to może panu doktorowi też bym się dał wypowiedzieć.
No rzeczywiście tutaj mamy taką sytuację, od której rozpocząłeś tą swoją wypowiedź, że sytuacja jest dosyć specyficzna, jeśli chodzi o taki etyczno-moralny wymiar tego, o czym rozmawiamy, bo rzecz jasna niewinni ludzie giną na koncercie praktycznie w stolicy Rosji. Praktycznie w stolicy, ponieważ rzeczywiście Krokus City Hall, w ogóle ten kompleks handlowo, taki właśnie wystawienniczo-koncertowy, on leży jednak poza ścisłą Moskwą, co też wskazują eksperci, którzy się przyglądają temu tematowi jako pewnego rodzaju handicap dla tych, którzy zaatakowali. No ale faktem jest, że Rosja Putina jest na wojnie od dawna. I to od dawna, trzeba liczyć dużo, dużo wcześniej niż rok 2022. Tu słusznie wskazujesz przecież na kwestie te, które wydają się dzisiaj być takie mocno prawdopodobne z punktu widzenia materiałów, które docierają do mediów na całym świecie, że to państwo islamskie, czy też jego jakieś agendy próbują zadać, znaczy nie próbują, tylko zadały cios, bardzo mocny cios Kremlowi, ale poprzez atak na cywilów. Więc ta wojna Rosji, Putina trwa na wielu poziomach od dawna i jeśli patrzymy na kalendarz, to można byłoby rzeczywiście sięgać do początków prezydentury Władimira Władimirowicza, który przecież wtedy już zapowiadał, że wszystkich terrorystów będzie topił w kiblu, mówiąc tak z cytatu, może troszeczkę z głowy, z pamięci, ale mniej więcej tak to miało wybrzmiewać, takie słynne, twarde słowa Putina na jednej z konferencji prasowych, którego też pokazywały właśnie w takiej roli macho prezydenta mocy, siły i porządku. To się oczywiście wielokrotnie nie sprawdzało, bo też słusznie wskazują wszyscy ci, którzy lepiej troszeczkę orientują się w najnowszej historii Rosji, że właściwie z terroryzmem nie udało się skończyć bezpośrednio w tym kraju, bo oczywiście te najbardziej widowiskowe akty terroru miały miejsce przede wszystkim w stolicy i w większych ośrodkach miejskich było takich kilka przykładów. Były to także spadające samoloty. czy też wysadzane samoloty, o czym się już teraz może mniej pamięta, bo rzeczywiście ten tak zwany terror państwowy, który mamy dzisiaj przed oczyma, czyli atak rakietowy na Ukrainę i na przykład lecąca dzisiaj nad, jak słyszymy, jak czytamy, nad terytorium Polski przez około 40 sekund rosyjska rakieta, która miała ugodzić znowu ukraińskie cele, wcale niekoniecznie strategicznie dla wojny ważne, no one zasłaniają troszeczkę, przesłaniają nam albo zmieniają zupełnie sposób, w jakim my myślimy o tym, co się wydarzyło. Pewnie jeszcze będziemy mogli chwilkę o tym porozmawiać, ale już to samo powoduje, że pewnie trzeba bardziej ostrożnie podchodzić do tego, co też powiedziałeś, Marcinie, czyli do tego, czego tak naprawdę nie wiemy. Dostajemy sporą dawkę informacji od Rosjan, z bardzo różnych kanałów teraz i ona jest po prostu taka, jaką możemy tylko i wyłącznie dostać. Wiemy też oczywiście, pewnie też będzie chwila o tym za moment, bo odniesiemy się do tego, co jest w tekście. Jest pewnie też ważne to, że zachodni świat, czy też eksperci, służby zachodnie też wskazywały na pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, które gdzieś czaiły się tutaj i Rosja próbowała je bagatelizować, ale pewnie o tym za chwilę. Faktem jest jednak, że tocząca przez wiele lat na różnych frontach wojnę Rosja, od Czeczenii począwszy 1 i 2, poprzez później tą wyprawę do właśnie Syrii. W międzyczasie przecież afrykańskie przygody również Wagnerów. To wszystko gdzieś nakłada się albo rozproszone jest wobec tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Ale Rosja, niestety, trzeba to sobie uzmysłowić, uświadomić, na wielu frontach jest zaangażowana i dowiedziała się bardzo boleśnie, mówimy o Kremlu, pewnie też o części społecznej, że ma no naprawdę dobrze zorganizowanych i jak się okazuje wystarczająco sprytnych wrogów także do tego, żeby przeprowadzić największy chyba w Europie od ostatnich lat, myślę, że od Paryża, o tym jeszcze będziemy pewnie mogli wspomnieć, atak terrorystyczny na cywilów.
Faktycznie tutaj wspomniałeś o tych ostrzeżeniach. Amerykanie i Brytyjczycy ostrzegali i to nawet, proszę Państwa, dość konkretnie, bo oni wprost mówili, że może dojść do jakiegoś ataku na koncertach. I tutaj ten pierwszy materiał faktycznie w pewnym sensie nawiązuje do wydarzeń w Paryżu, bo materiał z MSK Adin, z lokalnego moskiewskiego portalu, zebrał informacje o tym, jak świat reagował na wydarzenia w Moskwie. I tutaj się pojawiło między innymi właśnie francuskie Le Monde i Figaro, które prowadziły internetowe relacje na żywo. Bardzo możliwe, że w normalnej sytuacji prowadziliby także takie wejścia na żywo w telewizji, tylko że ciężko jest w tej chwili oczekiwać, żeby francuskie, włoskie czy brytyjskie stacje telewizyjne miały dostęp po prostu normalnie do Moskwy jako do terytorium, żeby tam po prostu fizycznie byli obecni. I tutaj zauważa MSK Adin, że francuscy dziennikarze wyrażają współczucie i porównują właśnie ten zamach do zamachu w hali koncertowej Bataclan w Paryżu. Tam zginęło mniej niż 100 osób, w Moskwie no ofiar oficjalnie mówi się o około 150. Tutaj ja nie chcę, żeby to brzmiało jakoś ostatecznie, tam doszło do dużego pożaru z zawaleniem się dachu. Bardzo jest jeszcze niestety możliwe, że liczba ofiar wzrośnie zarówno, gdy okaże się, że ludzie, którzy zaginęli, tak naprawdę nie żyją, jak i ludzie, którzy zostali w czasie tego zamachu ranni, także mogą nie przetrwać. I tutaj reakcja służb była przez wielu Rosjan określana jako po prostu skandaliczną albo wskazującą na to, że była to inicjatywa rosyjskich służb. Oczywiście to jest coś, czego się wszyscy spodziewaliśmy. To znaczy pierwsza reakcja była, w tym moja, zresztą publicznie to wyrażałem, że to po prostu najprawdopodobniej FSB próbuje zorganizować pretekst dla mobilizacji. Bo prawdę mówiąc, Rosja po prostu przez dwa dziesięciolecia przyzwyczaiła nas do tego, że no, najprawdopodobniej tak to będzie wyglądać, bo oni po prostu tak działają. Natomiast to zachowanie służb, o którym mówię, chodzi tutaj o to, że szturm tego budynku nie zaczął się przez ponad godzinę. Szturm nie zaczynał się długo, nawet już po tym, kiedy zamachowcy opuścili budynek. Dlaczego to jest ważne? Bo ratownicy medyczni i strażacy nie chcieli, nie mogli wejść do budynku, żeby go ugasić, dopóki istniało zagrożenie, że zostaną tam zastrzeleni. To jest zrozumiałe, martwy ratownik nikogo nie uratuje. Natomiast milicjanci, policjanci, omonowcy, kto tam przyjechał, nie chcieli wchodzić bądź nie mogli wchodzić do budynku, bo trwał tam pożar. I trwał taki klincz, z którego prawdopodobnie wynikły dodatkowe ofiary. Warto tutaj też dodać, że pojawił się tam bohater, młody człowiek, który pracował na tej hali imieniem Islam, tak go przedstawiają w mediach, można się tylko domyślać jego kulturowego pochodzenia, który wyprowadził po prostu część ludzi, bo jak zwykle w Rosji BHP nie działało, tam były pozamykane drzwi, tam były problemy, żeby po prostu stamtąd uciec. Inny człowiek, który rzekomo, to znaczy nie chcę tutaj wyrazić braku wiary, ale mamy informacje o tym, że no, nie jesteśmy ich absolutnie pewni, stąd to rzekomo. Informacje, że kiedy jeden z zamachowców, terrorystów przeładowywał swoją broń, to po prostu chwycił jego karabin i zaczął go bić, dołączył do niego drugi mężczyzna i razem tego terrorystę ogłuszyli, powalili. I tu jest zagadka, czy to był piąty, bo czterech uciekło, czy to był jeden z tych czterech, którzy uciekli. Tak czy inaczej, reakcja rosyjskich służb była zastanawiająco powolna. Dodatkowo ci sprawcy zostali złapani kilkaset kilometrów dalej, niedaleko granicy z Białorusią, w miejscu, które no, siłą rzeczy było także nieodległe od granicy z Ukrainą, choć bliżej było do Białorusi, i Władimir Putin już otwarcie powiedział, zresztą chwilę mu zajęło wystąpienie publiczne, zanim się na nie zdecydował, około doby, ale powiedział, że Ukraina stworzyła okno dla ucieczki tym ludziom. Co jest dość zastanawiające, bo no, to jest granica pomiędzy dwoma walczącymi państwami. Ona jest pilnowana z dwóch stron. Z rosyjskiej także, więc nikt nie wie, co dałoby takim terrorystom takie okno po stronie ukraińskiej rzekome, skoro tam jest broniona potężnie rosyjska granica z dronami, systemami lokalizacyjnymi, obserwacyjnymi itd. Wróćmy jednak do tekstu. Francuskie media przypominają, że Emmanuel Macron wyraził współczucie. Der Spiegel także pisał o tych wydarzeniach i niemieckie media. Głównie, jak tutaj czytamy, interesowało ich zaangażowanie islamistów w ten zamach, a nawet Der Spiegel wydał szybki artykuł przypominający zamachy terrorystyczne w Rosji od lat 90. W Wielkiej Brytanii, jak czytamy w MSK Adin, temat Moskwy wyparł z portali internetowych temat nowotworu księżnej Kate. W USA temat był również głośny i głównie się tutaj pojawiały, jak czytamy w MSK Adin, wypowiedzi Antonego Blinkena, który ten akt terroru osądzał. Zresztą jeszcze zanim pojawiły się mocniejsze dowody na udział ISIS, to Stany Zjednoczone potwierdzały w swoich mediach, że to faktycznie było ISIS. Rosyjskie media zauważają także, że na zamach szybko zareagowała Serbia i bardzo szczegółowo u siebie w mediach to opisywała, a w Tadżykistanie o zamachu nie pisało się prawie wcale, a jeśli już, to w mediach rosyjskojęzycznych lub w rosyjskojęzycznych wersjach. Dlaczego akurat Tadżykistan się tutaj pojawił? Otóż pojawiła się po drodze wersja, że zamachowcy byli obywatelami właśnie Tadżykistanu. Więc to było też dla nich interesujące. Ja jeszcze sam sprawdziłem, że Al Jazeera jak najbardziej o tych wydarzeniach pisała. Dość tak informacyjnie, nazwijmy to, bez szczególnych emocji. Tak czy inaczej, to co jest tutaj ciekawe, to właśnie ta reakcja Zachodu zarejestrowana przez samych Rosjan, którzy, gdybyśmy mieli tutaj do czynienia z jakimiś reakcjami, nazwijmy to, nieprzyjemnymi, jakimiś, nazwijmy to, wobec Rosjan obraźliwym i to prawdopodobnie by to wyszukali. I to po raz kolejny tworzy swojego rodzaju dysonans, bo z jednej strony masa rosyjskich użytkowników Telegramu, korespondentów wojennych tak zwanych, taka Z-publiczność, jak to się określa ładnie po rosyjsku, oskarżają właśnie, oczywiście standardowo, Amerykanów i Brytyjczyków, czyli Anglosaksów, bo to przecież właśnie ta grupa narodowa jest największym podobno wrogiem Rosji według ludzi tego typu. A tutaj publicznie płyną do Rosji nie tylko słowa jakiegoś współczucia, choć prawdę mówiąc, tak jak mówiłem na początku, no i budzi to we mnie dysonans. Ja sam deklaruję współczucie dla rodzin tych ofiar, ale jednocześnie naprawdę trudno zapomnieć, że bezpośrednio przed tym zamachem, bezpośrednio po tym zamachu, cały czas od paru dni trwają potężne ataki, w tym na ukraińską infrastrukturę energetyczną i na przykład ofiary, które zostały zabite rakietą rosyjską, pociskiem manewrującym na tamie w Zaporożu, na Dniepragesie, ludzie, którzy jechali trolejbusem, widzieliśmy te zdjęcia spalonego trolejbusu, to jest nie mniejsza tragedia, a do niej już przywykliśmy. A to, co się wydarzyło w Moskwie, przechwyciło światowe, globalne media, w tym i nasze wydanie oczywiście, bo jest czymś nowym. I no, niestety tak jest skonstruowany ludzki mózg, że interesuje się tym, co jest niezwykłe i jeśli ostrzały, terrorystyczne ostrzały Ukrainy trwają już 2 lata, to już nie jest news. Zresztą sama ta nazwa, news, to jest od słowa new, nowe.
Nowe. Mhm. No tutaj oczywiście wiele pytań pozostaje otwartych. Zobaczymy, w którą stronę będą szły odpowiedzi, o ile będą uzyskane, bo to główne pytanie, które pewnie nurtuje nas także, to brzmi ono mniej więcej tak, kto korzysta na tego typu sytuacji. Ja bym jeszcze 2 słowa tutaj, oczywiście jak już powiedziałeś słusznie, że to wydanie nasze też 162, czytamy po rosyjsku, przechwytuje w jakimś sensie to, co się wydarzyło w Moskwie, ale nie jest to takie zupełnie właśnie wyabstrahowane od tego, co się dzieje w szerszym kontekście, bo wiele osób, wielu analityków, wielu komentatorów patrzy na to w taki sposób dosyć cyniczny, brutalnie oczywiście stawiając sprawę, mówi tak, no wrogowie naszych wrogów być może grają w naszej melodii, tak? To znaczy próbują osłabić ten system metodami oczywiście terroru takiego bezpośredniego, niezwykle widowiskowego, spektakularnego, który ma na celu zastraszenie i być może trzeba się temu przyglądać właśnie baczniej ze względu na to, że tam będą jakieś po tym konsekwencje, jakieś następstwa, które być może doprowadzą do jakiegoś rodzaju osłabienia systemu. Tutaj zamachowcy, jeśli popatrzymy jeszcze na właśnie ten kontekst, kto tymi ludźmi kierował, jak oni byli kierowani, no to z całą pewnością, jak popatrzymy na te kadry, które przynajmniej, tak jak powiedziałeś, udostępniają kanały, które związane są z ISIS, bo czy to jest ISIS, czy nie, to właśnie jest kilka pytań wciąż też otwartych. Zamachowcy na pewno musieli się liczyć z tym, że po prostu zginą podczas wykonywania tej akcji. To jest dosyć klasyczne rozwiązanie w tego typu historii. No i są różne rzeczywiście opinie. Jeden z takich rosyjskich badaczy, analityków, znawców kwestii związanych z wschodnim islamskim radykalizmem mówi, że udział, jego zdaniem udział państwa islamskiego, nawet agendy tej, o której powiedziałeś, Chorasan, jest mało prawdopodobny jego zdaniem, bo to jest bardzo wymagająca operacja w gruncie rzeczy. Tego typu akcja w najbardziej być może strzeżonym rosyjskim mieście w gruncie rzeczy, czy też na jego obrzeżach. No i często też, jak przyglądamy się tym materiałom, jeśli są faktycznie wiarygodne i prawdziwe, to zastanawiamy się nad tym, czy nie brakuje jakichś elementów typowych dla tego typu ataków, czyli na przykład demonstracyjnie pokazywanych flag, okrzyków Allah Akbar itd., itd. Tutaj jest to wszystko pootwierane. No i oczywiście jest jednak w tle element radykalizacji miejscowych muzułmanów, o czym wielokrotnie tutaj, Marcinie, mówiliśmy też, prawda? Te blokady, blokady, które oficjalne państwo rosyjskie stawia przed budowaniem kolejnych w ogóle meczetów, dawanie miejsca na to, żeby powstawały miejsca do modlenia się dla muzułmanów, przede wszystkim z Azji Środkowej, z Azji Centralnej. Narasta coś, co nazywane jest garażowym islamem, tak? Czyli takim właśnie podskórnym, i w związku z tym, że także ta Rosja oficjalna niespecjalnie serdecznie, mówię miękkimi słowami, odnosi się często do tych ludzi, a jeszcze do tego blokuje im realizację takich potrzeb swoich konfesjonalnych, no to narasta też wśród tych osób radykalizm i tutaj też warto pewnie będzie o tym porozmawiać, a tutaj graczy mamy bardzo potężnych. No i faktycznie jest to tutaj wiele podobieństw, bo mówiłem o tym zastraszeniu. Poświęciłem dzisiaj czas bardzo ciekawy, polecam Państwu dokument, jeśli nie widzieliście, jeśli nie słyszeliście o nim, 13 listopada w 2015 roku właśnie, film dokumentalny, który jest na Netflixie, choćby to daje pewnego rodzaju obraz ducha, jak takie wydarzenia działają na społeczność, na ludzi, którzy są w nich, wewnątrz. I to jest no naprawdę szokujące, jak się z perspektywy czasu na te wydarzenia popatrzy. Przypomnijmy, że w Paryżu wtedy było zaatakowanych kilka barów, restauracji, można by powiedzieć. Odbywał się mecz Niemcy-Francja na Stade de France i tam też była próba ataku. Bataclan, o którym, Marcinie, powiedziałeś. No w sumie to jest ponad 130 ofiar w całym Paryżu wtedy, sparaliżowanym w dosyć istotny sposób również. I wtedy François Hollande, prezydent Francji, powiedział, że w takim przemówieniu, że chodzi właśnie o zastraszenie. I to samo w sumie powiedział Putin. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. On też użył tych słów, gdzieś próbując oczywiście zepchnąć, ale tak nieudolnie albo niecelowo, temat w kierunku Ukrainy. No a jest jeszcze bardzo ciekawa opinia na zakończenie tego wątku, myślę już pomału będziemy przechodzić do kolejnych przecież, że Rosja jednak miała dobry czas w przeciwdziałaniu ataków tego typu i innych oczywiście. I to były dwa przykłady, o których mówili na przykład w podcaście Meduzy Andrzej Sołdatow i Irina Borogan. I mówili o Soczi, o olimpiadzie w Soczi i o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w 2018 roku. I pytanie jest retoryczne, dlaczego się wtedy udało bezpiecznie, mimo że były też ostrzeżenia, przeprowadzić te międzynarodowe wydarzenia. No właśnie dlatego, że była całkiem nieźle, jak na ówczesne czasy, prowadzona współpraca służb na poziomie międzynarodowym. Bo terroryzm to jest rzeczywiście, i to chyba się potwierdza także w tym przypadku, zjawisko międzynarodowe. I poza wszystkim trzeba też sobie chyba uświadomić jedną rzecz, że eliminuje się go raczej przede wszystkim politycznymi decyzjami, a nie wyłapywaniem, tropieniem terrorystów, szukaniem ich. Te obrazki, które zobaczyliśmy, o których też wspominałeś, to nie szukajcie tego Państwo, naprawdę. Nie ma się sensu tym nasycać. Ten brutalizm, mściwość, czy nie wiem, jak nawet to nazwać, na ludziach, którzy wcale nie muszą być realnie odpowiedzialni za to, co się wydarzyło, to też jest pytanie przecież. No nie służy chyba także społecznemu jakiemuś oczyszczeniu w tej sprawie. No a przykładem paradoksalnie podprowadzając kolejny wątek, o którym się zajmiemy teraz, tego politycznego rozstrzygnięcia kwestii terroryzmu, jest paradoksalnie Czeczenia. Bo polityczne decyzje przecież, czeczenizacja konfliktu, podkupienie trochę czasu i ludzi tam na miejscu pozwoliły Rosji na oddech i Rosji putinowskiej. I na jakiś czas właśnie wyciszenie, oczywiście kosztem spokoju, bezpieczeństwa i wolności tam na miejscu ludzi, Czeczenów, nie tylko zresztą Czeczenów, Inguszy, oddać władzę i kontrolę takiej postaci, jaką jest Ramzan Kadyrow, ale to było skuteczne i efektywne, przynajmniej czasowo, dla Moskwy.
No właśnie tutaj powiem Ci szczerze mówiąc, że w pewnym momencie nawet myślałem, żeby te dwa wątki w ogóle połączyć, bo drugi artykuł, który Państwu proponuję, w zasadzie no, krótki artykuł, może nawet news wręcz, dotyczy Ramzana Kadyrowa, który także zareagował, można w ten sposób powiedzieć, na wydarzenia w Moskwie. Tak jak społeczność międzynarodowa reagowała i o tym był poprzedni materiał, a tutaj Ramzan Kadyrow, on nie jest przedstawicielem jakiegoś państwa, które moglibyśmy określić jako no, zagraniczne wobec Rosji. Oczywiście to jest część Rosji, ale on się nie zachowuje tak, jakby to była część Rosji. I 23 marca, wczoraj, czyli już po zamachu w kroku City Hall, Ramzan Kadyrow występował zgodnie z planem, bo to nie jest jakaś, nazwijmy to, nieoczekiwane wystąpienie. Z okazji Dnia Konstytucji brał udział w uroczystym posiedzeniu parlamentu. Dla Czeczenii no, stosunkowo ważne święto. Podejrzewam, że tam święta religijne są ważniejsze, ale mimo wszystko pewne wydarzenie. I chociaż w Czeczenii odwołano wydarzenia kulturalne, masowe, co można określić jako pewną formą, jako pewną formę uczczenia ofiar, choć z drugiej strony jest to kwestia też po prostu bezpieczeństwa, więc to też trochę co innego. Ale Ramzan Kadyrow nie wykorzystał tej okazji, tej przemowy dzień po takim zamachu tragicznym do tego, żeby w jakikolwiek sposób się do niego odnieść. On po prostu w swoim przemówieniu o tym nie mówił. Za to padły tam takie słowa, które no, faktycznie są bardzo ciekawe, że Czecznia состоялась как государство, czyli Czeczenia no, stała się, powstała. Tutaj to jest trochę, byśmy powiedzieli, taki czasownik, który określa, że ona jest, ale ja bym tak określił, że ona stała się tym w jakimś, w wyniku jakiegoś procesu. Tak bym to postarał się przetłumaczyć. I że Czeczenia jest więc państwem. A no jak wiemy, Czeczenia nie jest państwem. No tu jest słowo gasudarstwa, to jest faktycznie słowo oznaczające no, to, co my rozumiemy pod pojęciem państwo. A Czeczenia jest regionem wewnątrz państwa, jakim jest Federacja Rosyjska. Więc jest to, powiem Państwu szczerze, zwłaszcza w takim momencie, zwłaszcza, że mówimy tutaj o Czeczenii, która jest no, w zasadzie regionem, no, nie jest państwem, ale regionem wyznaniowym, w którym religia muzułmańska jest szalenie istotna. Doszło do zamachu islamistów, wszystko na to w tej chwili wskazuje, na Moskwę, na stolicę państwa, do którego częścią jest Czeczenia. A w tym czasie Ramzan Kadyrow nie tylko nie potępia, nie tylko nie współczuje, przynajmniej tego nie wyraża, bo może potępia i współczuje, ale po prostu o tym nie mówi. Za to mówi, że Czeczenia jest państwem. Prawdę mówiąc, gdybym chciał włożyć na chwilę foliową czapkę na głowę, to bym powiedział Państwu, że to wskazuje na to, że Ramzan Kadyrow chce w ten sposób powiedzieć: powstańcie, drodzy muzułmanie Rosji, i skupcie się wokół Czeczenii, bo my jesteśmy państwem i nie potrzebujemy Rosji, żeby tym państwem być, więc możemy być razem. Popatrzcie, jak tam niewiernych pozabijali, wiecie, co macie robić. No prawdę mówiąc, takie to sprawia wrażenie, chociaż oczywiście Czeczenia z jakiegoś powodu, a powodem może być tu banalny strach Władimira Putina, Czeczenia jest miejscem, w którym może i kierownictwo Czeczenii to ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na tego typu mocno prowokacyjne wypowiedzi. Dodajmy, że nie tak dawno rozmawialiśmy tutaj o tym, że jedna z jednostek wojskowych, tak to nazwijmy, Czeczenia nie ma swojej armii, ale jedna z jednostek żołnierzy wiernych Kadyrowowi została ochrzczona imieniem człowieka, który walczył w XIX wieku z rosyjskim imperium, co też rozmawialiśmy tutaj, że wskazywało na no, pewien konkretny resentyment przeciwko rosyjski, tak to brzydko określę, po prostu stojący w kontrze wobec Federacji Rosyjskiej. I prawdę mówiąc, wygląda to zupełnie w ten sposób, jakby Ramzan Kadyrow jeszcze nie czuł się wystarczająco silny, ale gdyby tylko dać mu okazję, to, że bardzo możliwe, że po prostu by, no nazwijmy to w ten sposób, poszedł kawałek dalej.
Coś w tym jest. Ja też mam takie wrażenie, że Ramzan Kadyrow, chociaż media podały już i on sam chyba na swoim kanale telegramowym podawał, wpisywał wyrazy współczucia wobec wszystkich tych, którzy wobec ofiar wydarzeń w Krokus. Tylko że znając tą postać, tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, moglibyśmy liczyć na coś więcej. To jest człowiek, który, pamiętamy to dobrze, potrafił nagrać kilkuminutowe, duże, długie wystąpienie, w którym wyzywał na pojedynki w zasadzie cały świat. Wyraziście swoim takim językiem, też przemocowym, odgrażał się Polsce, nie tylko Polsce. To potrafi robić Ramzan Ahmatowicz. Tutaj coś rzeczywiście słabowato, a jeszcze do tego to, co wyłapują media i co nam tutaj przynosisz, Marcinie, takie trochę chowanie się, albo raczej nie chowanie się, nie eksponowanie tego, że Czeczenia jest częścią Federacji Rosyjskiej, a ma być w jakimś wymiarze samodzielna, jest tutaj pewnego rodzaju takim punktem zaczepienia do refleksji, ale wiemy obaj przecież, że sporo ludzi związanych z Czeczenią, Czeczenów, ale nie tylko Czeczenów, którzy są poza granicami teraz tego regionu, często także poza granicami Federacji Rosyjskiej, dokładnie w ten sposób o swojej ojczyźnie myśli. I to nie byłoby nic nadzwyczajnego, tylko że świat jednak wciąż, tak jak i my, próbujemy w jakiś skonsolidowany i dosyć pragmatyczny sposób patrzeć na to, jak Rosja wygląda. Z jednej strony nie przyjmujemy oczywiście do wiadomości tego, że Krym, że Półwysep Krymski jest rosyjski, chociaż de facto się nim stał, tak, tym półwyspem pod kontrolą Federacji Rosyjskiej od roku 2014 i później. Tak jak nie patrzymy, a z drugiej strony na Czeczenię w ten sposób nie potrafimy patrzeć, ponieważ uznajemy wciąż jednak integralność terytorium Federacji Rosyjskiej, której sam Putin nie uznaje. To jest ten paradoks oczywiście, prawda? No bo to on przecież tak naprawdę rozpycha granice Rosji i Kadyrow balansuje na tej właśnie cieniutkiej linii, być może mrugając czasami okiem także do radykałów, których ma też na pewno w okolicy. I tutaj ja nie mam wątpliwości, że tak jak powiedziałeś, że jeśli tylko nadarzy się okazja, to pełną mocą skorzysta z niej i doprowadzi do jakiegoś rodzaju przesilenia. Może to jeszcze nie jest ten czas, ale będziemy obserwowali, tak jak cały świat, te wydarzenia, które w Rosji się odbywają, realizują. I pozostaniemy teraz jeszcze, jeśli pozwolisz, właśnie na Kaukazie Północnym, chociaż to jest tylko taki trochę pretekst, mimo wszystko, do tego, żeby pomówić o innej też kwestii, która właśnie ze względu na piątkowe wydarzenia lekko umyka jednak chyba uwadze naszej. Mowa jest bowiem o tym, że dzieci z regionu Białgorodu zostaną, już w zasadzie zostały ewakuowane, bo przewiezione to małe słowo, ewakuowane między innymi do Dagestanu sąsiadującego z Czeczenią z powodu ostrzału, który jest prowadzony przynajmniej z terenu ukraińskiego, bo Ukraina tutaj jako państwo, jako system nie przyznaje się do tego, że akurat ten ostrzał Białgorodu od kilkunastu dobrych dni intensyfikuje i robi i czyni go coraz bardziej skutecznym, jeśli chodzi o efekt właśnie taki znów zastraszający. W tekście, który przytaczam, mamy informację, że ponad 500 dzieci z obwodu białogorodzkiego, w tym przedszkolaki między innymi, zostanie przewiezionych do Dagestanu na zaproszenie szefa tej republiki Siergieja Milikowa. W sumie w całej tej sytuacji około 9 tysięcy dzieci ma zostać ewakuowanych z tego obwodu. Milikow obiecał zapewnić tym dzieciom zakwaterowanie, transport, wyżywienie, zorganizować dla nich także rozrywkę i w tym celu został tam w Dagestanie utworzony specjalny sztab operacyjny. Zauważono także, że lokalne fundacje charytatywne mają również się tutaj w to włączyć. A wcześniej informowano, że do 1500 ewakuowanych dzieci ma przyjąć także kraj Stawropolski. Nie wiadomo, gdzie dokładnie, jak długo dzieci będą tam przebywały, ale z kolei szef tego kraju Stawropolskiego, Władimir Władimirow, powiedział, że zostanie dla nich zorganizowana także pełna pełna opieka, żywność i będzie także kontynuowana nauka w szkole. No wszystko to, drodzy Państwo, od czego tutaj w tej sprawie wyszedłem, no w minionym tygodniu nasiliły się ostrzały obwodu białgorodzkiego i centrum regionu. Odnotowano także próby przedarcia się przez rosyjską granicę, w tym prawdopodobnie zwolenników także niepodległej Iczkerii, o której przed chwilą mówiłem i mówiliśmy tutaj z Marcinem w kontekście Kadyrowa, walczących po stronie Ukrainy. Tutaj Ukraina wciąż nie przyznaje się także do tych działań. No a według oficjalnych danych w tym ubiegłym tygodniu w wyniku ostrzałów zginęło łącznie 16 osób, a 98 zostało rannych. Mówimy o Federacji Rosyjskiej. Przypomnijmy to, Marcin wielokrotnie także o tym terenie mówił. To jest teren przygraniczny, który bezpośrednio graniczy właśnie z terenem ukraińskim. I 18 marca, to było w ubiegłym tygodniu, i 21 marca mieliśmy spory ostrzał tego terenu. Jak wsłuchiwałem się w informacje od anonimowych mieszkańców, którzy tam właśnie przebywają, no Białgorod sam stał się już takim trochę miastem duchów. Ten teren wydaje się być wyczyszczony. No i mamy do czynienia, drodzy Państwo, no właściwie z jakimś czyszczeniem, tak to określali Rosjanie, że chcą taki tutaj sanitarny teren zorganizować, tylko że po jednej i po drugiej stronie, tam gdzie okupują Ukrainę, ale w gruncie rzeczy ważniejsze z punktu widzenia społecznego, bo ten temat tutaj jest bardziej eksponowany, mamy do czynienia przede wszystkim z uchodźcami wewnętrznymi już tak naprawdę, bo ewakuacja, możemy nazywać to jak chcemy, ale spora część ludzi z Białgorodu już sama opuściła te tereny bez oczekiwania na to, czy ktoś im wyda taką rekomendacje, bo po prostu trwa tam wojna.
No tutaj trzeba się w pełni stuprocentowo zgodzić z papieżem Franciszkiem. Ja jako osoba ochrzczona muszę chyba po prostu tego człowieka poprzeć, że Rosja powinna mieć odwagę wywiesić białą flagę w tej sytuacji, żeby uniknąć rozlewu krwi, bo nie da się inaczej. Po prostu trzeba się poddać. A tak już na poważnie mówiąc, to oczywiście tutaj, proszę Państwa, mamy znowu taki supeł moralny. Ciężką do rozwiązania sytuację, bo oczywiście na wojnie posługujemy się masą różnych kategorii i takich czysto ludzkich, jak współczucie, i takich bardziej jurydycznych, prawnych, jak zbrodnia wojenna, co jest nią, co nie jest. To jest w ogóle, jak się w to wgryźć, trochę zabawne z tymi zbrodniami wojennymi, a trochę tragiczne, bo generalnie jakby się nad tym dobrze zastanowić, to żołnierz też jest człowiekiem. To, jakiej broni używamy, nie ma do końca aż tak wielkiego znaczenia. Jeśli kogoś zabijemy, to on nie żyje. I czy zrobimy to przy użyciu broni zapalającej w terenie zabudowanym, czy użyjemy jakiegoś innego sprzętu, to są takie, nazwijmy to, szczegóły prawne, które nie zawsze mają jakiekolwiek dla nas sens i znaczenie, zwłaszcza jeśli faktycznie mamy do czynienia z realnymi ofiarami, a jeśli to są nasi bliscy, to już w ogóle ciężko o tym myśleć. Dlatego ja proponuję pewną formułę, że skoro tę wojnę rozpoczął Władimir Putin i jego najbliższe otoczenie, oni podjęli decyzję, oni przygotowali tę wojnę, bo widzieliśmy, że to były trwające przynajmniej rok bezpośrednio przygotowania, zebranie sił przy granicy, to była zaplanowana operacja. Skoro to oni w każdej chwili mogą tę wojnę przerwać, po prostu się z Ukrainy wycofując, i wtedy nie będzie żadnych ostrzałów Bielgorodu, ostrzałów Krzywego Rogu, niczego nie będzie. To ja osobiście po prostu, ja wiem, że to może się niektórym wydawać po prostu wygodne, zrzuciłbym całą tę winę za wszystko, co tu się dzieje, w tym ostrzały Bielgorodu, realizowane przez Ukrainę, nawet jeśli rękami rosyjskich ochotników, to wydaje mi się, że trzeba to nazywać po imieniu, że za to winić należy właśnie Władimira Putina. On jako jedyny na świecie może jednym rozkazem swoim wojskom tę wojnę zakończyć w sposób trwały. Po prostu wycofać tych ludzi, wyjść. Ja rozumiem, że dla niego to jest wyjście bez twarzy. ale no jeśli dla tego człowieka jego twarz jest ważniejsza niż życia tysięcy ludzi, no to to tylko potwierdza to, o czym mówię, że to on jest temu winny. A to, że Ukraińcy po 2 latach masakrowania ich rodzin, po 2 latach równania z ziemią ich miast, zresztą na froncie w tej chwili obserwujemy ogromne zużycie broni lotniczej, bomb lotniczych, które są uzbrojeniem bardzo niszczącym, niekoniecznie super precyzyjnym w przypadku Rosji, ale bardzo, no bardzo dużą siłę niszczenia infrastruktury miejskiej, budynków ma broń tego typu. Oni po prostu prasują te miasta. Dziwić się Ukraińcom, że oni nie mają żadnych oporów moralnych przed takimi działaniami. No ja się nie dziwię. Powiem Państwu więcej. Myślę, że dla nikogo nie będzie to sekret. Jeśli teraz porozmawiamy z Ukraińcami, zwłaszcza z tymi, którzy prowadzą te działania bojowe bezpośrednio, biorą w nich udział, to oni nienawidzą tak nienawidzą, jak my w swoim sytym, spokojnym, europejskim życiu nie wiemy, że można tak silnie kogoś nienawidzić, jak oni nienawidzą wszystkiego, co rosyjskie. I do tego także doprowadził Władimir Putin. To nawet po roku 2014 nie było nigdzie bliskie temu ogniu uczuć, który w tej chwili oni czują. I myślę, że no, znowu jedyną osobą, która może rozpocząć jakiś proces leczenia z tej nienawiści, znowu jest nikt inny jak rosyjski prezydent. Więc tutaj, no niestety, Rosjanie klasycznie, jak w Biblii, siali wiatr, a teraz zbierają to, co mieli zebrać i no, naprawdę ciężko sobie wyobrazić, żeby mogło być inaczej. Nawet cieszy, że teraz jest tak, bo mogło być dużo gorzej, mogliśmy mieć okupowany Lwów i zagrożenie przy naszej granicy, więc ostatecznie, proszę Państwa, zdecydowanie, no to może być brutalne, co powiem, ale 100 razy bardziej wolę ostrzeliwany Bielgorod niż ostrzeliwany Białystok, po prostu.
Tak, tak, oczywiście to brzmi bardzo brutalnie, ale no po prostu taka jest ta rzeczywistość. Mało tego, napięcie wzrasta, bo tego też tutaj nie da się uniknąć, ale drodzy Państwo, muszą to także wiedzieć, że mieszkańcy tego regionu, które dłuższy czas już jest rzeczywiście w tym, no takich specyficznych kleszczach między swoimi a jakimiś przeciwnikami, bo przypomnę, Ukraina nie przyznaje się do tych ostrzałów cały czas, taktycznie i strategicznie być może, to takie wydarzenia, które miały miejsce w piątek pod Moskwą, oczywiście z całym tragizmem tej sytuacji, one także no, powodują taką wewnętrzną rysę i napięcie, no bo okej, to jest jednorazowy akt terroru państw wykonany wobec państwa, a tak naprawdę obywateli państwa, zwykłych cywilnych obywateli tego państwa, którzy poszli na koncert, ale jednak prowadzącego wojnę państwa, a ci właśnie ludzie z Białgorodu, no trochę pozostawieni sami sobie, jakieś ewakuacje, jakieś coś i to wszystko się dzieje właściwie, no niespełna tydzień po tak zdecydowanym zwycięstwie Władimira Putina, na którego ja akurat nie liczę, że on coś będzie mógł zainicjować sensownego. Może się mylę, obym się mylił, bo może tak się wydarzyć. Aczkolwiek no, jeszcze większe dylematy moralne wtedy powstaną, co z tym fantem zrobić. I wracając jeszcze do współpracy, bo dzisiaj trochę także o tym już było, kiedy Rosja mogła współpracować z innymi mocarstwami, krajami, państwami, choćby w zakresie wywiadowczym, w ramach tego, co się dzieje w jej otoczeniu i w niej samej, no to jakieś efekty, jak twierdzą specjaliści, uzyskiwała pozytywne. No ale to nie jedyna przestrzeń, w której Rosja współpracuje. Na przykład ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Mamy bowiem oto w rosyjskiej sekcji BBC tekst o nietypowym, wyjątkowym w zeszłym tygodniu zatrzymaniu startu załogowego statku kosmicznego Soyuz MS-25 na 20 sekund przed właśnie tym planowanym startem. Już kosmonauci byli na pokładzie, już wszystko było gotowe.
Start rakiety nośnej z załogowym statkiem kosmicznym Sojuz MS-25 z Bajkonuru był zaplanowany na 16:21 czasu moskiewskiego. Był transmitowany na żywo. Odliczanie zostało jednak zatrzymane. Incydent z odwołaniem startu załogowego statku kosmicznego Sojuz MS-25 na 20 sekund przed startem miał miejsce po raz pierwszy w historii rosyjskiej kosmonautyki, powiedział agencji informacyjnej TASS historyk kosmosu Aleksander Żelezniakow.
To jest sytuacja nietypowa, która się właśnie w zeszłym tygodniu odbyła. Sam szef Roskosmosu, Jurij Borisow, twierdził i raportował, że przyczyną odwołania tego startu był spadek ciśnienia w chemicznym źródle zasilania. No i ten start rzeczywiście już doszedł do skutku. O godzinie 15:36, drodzy Państwo, czasu moskiewskiego wczoraj, 23 marca, z kosmodromu Bajkonur, czyli Kazachstan, wystartował ten statek kosmiczny z załogą 21. ekspedycji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w skład której wchodzą, uwaga, kosmonauta Roskosmosu Olek Nowicki, astronautka NASA Tracy Dyson i kosmonautka Białorusi, po raz pierwszy w ogóle na pokładzie takiego urządzenia, Maria Wasiliewska. I była to już druga próba startu w ciągu 3 dni. Tym razem zwieńczyła się sukcesem. Lot został rzeczywiście przeprowadzony, to znaczy przedłużony został ze względu na opóźnienie czasowe i przesunięcie dni. Ten lot będzie teraz trwał dłużej niż planowany, ale jednak to się zrealizowało. No i właśnie, zwracam Państwa życzliwą uwagę, że akt terroru, piątek, wszystko to, o czym też już mówiliśmy przed chwilą z Marcinem, czyli wojna trwa, statki kosmiczne startują, wszystko jest utrzymane jak gdyby nigdy nic. A w tym jak gdyby nigdy nic mamy jeszcze właśnie amerykańską kosmonautkę Tracy Dyson, która tutaj no po prostu kooperuje razem z całym systemem, który za nią stoi. Bo przecież pamiętajmy, że latem 2022 roku NASA i rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos ponownie zgodziły się kontynuować program lotów tak zwanych krzyżowych. To jest wysyłanie kosmonautów i astronautów na stację kosmiczną na statkach kosmicznych z obu krajów. To trwa. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest obecnie domem dla załogi składającej się z 3 rosyjskich kosmonautów, 2 astronautów ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i po jednym przedstawicielu Europejskiej Agencji Kosmicznej i Japońskiej Agencji Badań Kosmicznych. No tak gwoli przypomnienia, jeśli chodzi o współpracę, bo tutaj była mowa w kontekście właśnie tego aktu terroru, że Amerykanie, Brytyjczycy najpierw odwołali, albo raczej wskazali swoim obywatelom konieczność opuszczenia, jeśli to tylko możliwe, Federacji Rosyjskiej, a raczej nie opuszczenia, tylko nie brania udziału w masowych wydarzeniach, a później z całą pewnością dyplomatycznymi kanałami pokazali także Rosjanom, że coś się szykuje. No tak to wygląda, tak skomplikowany jest ten świat rosyjski i nie tylko.
Tu tylko zacznę od tego, że faktycznie mamy jasne potwierdzenia, że te ostrzeżenia były przekazywane władzom w Moskwie. Dodajmy przy tym, że Władimir Putin przed tym zamachem publicznie się wypowiadał na temat tych ostrzeżeń i mówił, że to jest forma szantażu wobec Rosji, że to jest forma zastraszania ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o kosmonautów i astronautów, to dopiero niedawno usłyszeliśmy, że rosyjscy naukowcy zostali odsunięci od Wielkiego Zderzacza Hadronów, jednej z takich największych, najbardziej zaawansowanych instalacji naukowych na świecie. To pokazuje, że te więzi pomiędzy Rosją i resztą świata, o czym doskonale wiedzieliśmy, były niesamowicie mocno splecione. Wbrew temu, co próbował swoim obywatelom wmawiać pan Władimir.
Do teraz próbuje.
To nie było tak, że była jakaś osobna Rosja i ona sobie sama, a wszyscy ją obrażali i krzywdzili, tylko normalnie Rosja była elementem tej globalnej układanki na wiele różnych sposobów. Oczywiście Wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin, tak jak sam zresztą opowiadał, może nie nazywał tego tak wprost, jak ja to teraz nazwał, ale u Tuckera Carlsona pokazywał, jak bardzo był obrażony na świat zachodni za to, że oni nie chcieli go traktować na równi, że on by chciał, jak to mówią, siedzieć przy stole z dorosłymi, a oni to go tak traktowali z nieufnością i niepewnością. I z tego wynikła obraza, ale nawet pomimo tego Rosja była bardzo mocno zaangażowana w procesy naukowe, kulturalne, gospodarcze, te zachodnie, te europejskie, europejsko-amerykańskie. I dopiero po tej wojnie i do dzisiaj obserwujemy, jak z wielkim bólem i zgrzytem Rosja się przestawia na wschód w operacjach właśnie handlowych, finansowych, technologicznych. I to jest proces, który jeszcze dużo czasu zajmie. A wbrew temu, co się bardzo chętnie promuje, sam Władimir Putin właśnie to promuje, co czasem czytam w komentarzach, że Rosja to jest jakaś Azja, jakaś wschodnia dzicz. Nie, proszę Państwa, to był fragment świata zachodniego. Jeśli porównamy jakby w liczbę różnego rodzaju kontaktów właśnie naukowych, gospodarczych, handlowych pomiędzy Rosją przed wojną, pomiędzy Rosją i światem zachodnim, i Rosją, i Chinami, i Indiami, no tym światem wschodnim, to wyjdzie na to, że no, tak jak mówię, Rosja była elementem tego systemu zachodniego, od którego postanowiła się chyba komuś na złość odłączyć, przede wszystkim na złość chyba własnym obywatelom. To jest jakaś taka dziecięca postawa, na złość mamie odmrożę sobie uszy. No i konsekwencje tego oczywiście Rosjanie będą przez lata konsumować. Ale no to już niestety jest problem samych Rosjan, którzy nie potrafili zauważyć, w jakim kraju, w co się zmienia ich kraj, w jakim kraju żyją, i zmobilizować się do walki z tym systemem. Przy czym tutaj, proszę Państwa, oczywiście łatwo mi się mówi, że walczyć z tym systemem, ale z drugiej strony, gdyby oni poszli i zrobili na Placu Czerwonym to, co Ukraińcy na Majdanie w 2013, to być może w tej chwili reszta świata nie musiałaby wydawać miliardów na uzbrojenie z obawy przed Rosją i ludzie nie musieliby ginąć w Ukrainie i wiele jeszcze złych rzeczy by się nie musiało wydarzyć. Więc wydaje się, że no mniejszym złem i naszym pewnego rodzaju wymaganiem od Rosjan mogło być to, żeby oni po prostu zrobili we własnym kraju porządek i nie dopuścili do powstania tego okrutnego, agresywnego reżimu. A teraz, no niestety, przez pokolenia konsekwencje tego będą musieli odczuwać na własnej skórze.
Zobaczymy, co to wszystko nam przyniesie w nadchodzących dniach. My jak zwykle spotkamy się z Państwem za tydzień w kolejnym wydaniu podcastu Czytamy po rosyjsku. Z takich aktualizacji z dzisiejszego popołudnia 137 ofiar śmiertelnych w rezultacie aktu terroru w Krokus City Hall pod Moskwą. W sumie Ministerstwo Zdrowia Federacji, nie, obwodu moskiewskiego informuje o 180 osobach, które są także ranne w wyniku tego wydarzenia. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy także za wpłaty do naszej skarbonki Buy Coffee Tu. Panie Mikołaju, w tym tygodniu serdeczne ukłony do Pana. Link do wszystkich materiałów, o których rozmawiamy z Marcinem Strzyżewskim oraz właśnie do skarbonki jest w opisie do odcinka. Serdecznie dziękuję Ci za spotkanie i do usłyszenia Państwu.
Dziękuję pięknie i do widzenia.